Analiza skupia się na mechanizmach legitymizacji władzy w rzymskim pryncypacie. Główna teza zakłada, Gidee, że system ten funkcjonował w stanie permanentnej luki konstytucyjnej. Brak formalnych reguł sukcesji był kompensowany przez nieformalne sieci wpływów, manipulacje genealogiczne oraz strategiczną rolę kobiet z domu Augusta, które pełniły funkcję tzw. żywych protez instytucjonalnych. Postacie takie jak Sabina czy Julia Domna ukazują przepaść między publicznym wizerunkiem, a realną sprawczością polityczną. Ewolucja władzy w Rzymie przebiegała od subtelnej gry symboli i rodzinnych powiązań ku brutalnej militaryzacji, gdy osobiste kompetencje architektów dynastii przestały wystarczać do łatania systemowych dziur. Jedynym wiarygodnym arbitrem sukcesji stała się armia. To przesunęło centrum ciężkości imperium z pałacu na fronty wojenne, czyniąc tron przedmiotem rynkowej transakcji między wodzem a legionami. Wizja Sabina, cesarzowa obecna wszędzie, a jednak niemal niewidoczna w historii. Kobieta nosiła tytuł Augusty i widniała na monetach, lecz zachowany o niej materiał literacki liczy zaledwie około 200 słów. Jej genealogia była instrumentem politycznym. Małżeństwo z Hadrianem, zawarte około 100 roku naszej ery, miało zapewnić mu wiarygodność i powiązania z domuś Augusta. W rzymskim systemie sukcesyjnym małżeństwo było kluczowym elementem kwalifikacji do władzy. Związek ten był jednak bezdzietny, a relacje małżonków dalekie od serdecznych. O Sabinie wiemy dramatycznie mało, mamy za to monety i portrety. To one ukazują coś istotnego, że państwo bardzo intensywnie produkowało publiczną postać Sabiny. Metropolitan Museum przechowuje monumentalną głowę cesarzowej, której fryzura nawiązuje do stylistyki dworu Trajana z około 100 roku naszej ery. Późniejsze portrety idealizują rysy w stopniu tak dalece posuniętym, że postać przypomina raczej boginię niż kobietę. To nie był kaprys fryzjera, lecz komunikat ustrojowy. Wizerunek władcy musi sugerować trwałość państwa. Jeszcze wymowniejsze są monety z roku 128, na których rewersach pojawiają się boginie harmonii, płodności i ładu. Źródła literackie mówią o napięciu, moneta mówi konkordia. Historyk nie powinien pytać, które źródło kłamie, lecz jaką funkcję każde z nich pełniło. Jedno eksploatuje skandal, drugie produkuje normę. Sabina jest kluczowa dla rozumienia pryncypatu. Imperium potrzebowało, aby wyglądali jak para zdolna reprezentować ciągłość. Gdy princeps przybywał sam, pojawiała się władza. Gdy towarzyszyła mu Augusta, imperium stawało się trwałym domem panującym. Materiał epigraficzny dowodzi, że autorką poematów z 1030 roku była Julia Balbilla. Ponad 1000 km od Rzymu cesarska obecność zamienia egipski monument w tablicę pamięci dynastii. Wizyta w Egipcie miała dramatyczny wymiar. Towarzyszył w niej Antinous, młody Bityńczyk i faworyt Hadriana, który utonął w Nilu. Kontrast symboliczny jest tu silny. Cesarz podróżuje z żoną reprezentującą legalność dynastii oraz z ukochanym młodzieńcem. Sabina posiadała tytuł Antinous uczucie cesarza. Wcześniej doszło do incydentu z Gajuszem Swetoniuszem Tranquillusem. Źródła mówią o nadmiernej poufałości wobec cesarzowej i złamaniu etykiety dworu. Sabina przestała być prywatną żoną, stała się elementem imperialnego ceremoniału. Bliskość z nią była dobrem reglamentowanym. W pryncypacie ceremoniał był przestrzenną mapą władzy. Hadrian miał powiedzieć, że gdyby był prywatnym człowiekiem, rozwiódłby się z Sabiną z powodu jej trudnego charakteru. To sedno pryncypatu. Najpotężniejszy człowiek świata jest zarazem więźniem własnego urzędu. Sabina była żoną, której Hadrian nie potrzebował prywatnie, ale której potrzebował politycznie. To osobliwa odmiana władzy kobiecej. Być niezastąpiona dlatego, że twój status jest niezbędny systemowi. Późne Epitome de Cesaribus twierdzi, że Sabina była upokarzana i doprowadzona do dobrowolnej śmierci. Miała unikać ciąży, lękając się nieludzkiego charakteru Hadriana. Jako literatura jest to znakomite. Jako dowód historyczny, znacznie słabsze. To raczej tradycja plotkarska niż fakt. Starożytny skandal bywa źródłem do historii wyobrażeń, a nie wydarzeń. Bezdzietność pary była politycznie głośna. W 1036 roku Hadrian przyjął za następcę Aeliusza Cezara, a później adoptował Antoninusa Piusa, pod warunkiem przyjęcia Marka Aureliusza i Luciusza Verusa. Nie było jednego syna, był algorytm adopcji. Biologiczna pustka małżeństwa Hadriana i Sabiny stała się warunkiem powstania najbardziej wyrafinowanego mechanizmu sukcesyjnego epoki Antoninów. Bezdzietność cesarzowej zmniejszyła presję na przekazanie tronu potomkowi, system musiał dokonać wyboru. Publiczny obraz Sabiny mówił językiem harmonii. Na monetach występowała jako Augusta w Towarzystwie Bóstw. Państwo rzymskie potrafiło zrobić z konfliktu ikonę zgody. Sabina zmarła prawdopodobnie w 136 lub 37 roku, po śmierci została deifikowana. Sabina jest idealnym przykładem rozróżnienia sprawczości i funkcji. Instytucjonalna widoczność nie jest tożsama z polityczną sprawczością. Sabina była najbardziej widzialną kobietą swego pokolenia i jedną z najtrudniejszych do usłyszenia. Po niej system adopcyjny ustąpi ponownie biologii. Imperium odkryło wówczas, że brak następcy jest problemem, ale dwóch następców może być katastrofą. Obecność dwóch biologicznych następców może problem zwielokrotnić. To była przemiana prywatnej nienawiści w kryzys strukturalny państwa. Septymiusz Sewer pochodził z afrykańskiego Leptis Magna, Julia Domna zaś z syryjskiej Emesy. Wraz z Sewerami stało się jasne, że prowincja przestała być jedynie podległa Rzymowi, stała się kuźnią ludzi zdolnych nim rządzić. Starszy syn Sewera otrzymał imię Marek Aureliusz Antoninus. Był to zabieg dynastyczny, mający stworzyć fikcyjną ciągłość z dawnymi cesarzami. Historia zapamiętała go jednak jako Caracalle. Młodszy Geta urodził się w 1089 roku. Rywalizacja między braćmi zaczęła się niemal groteskowo wcześnie. Gdy kłócą się synowie cesarza, urzędnicy muszą wybrać, któremu z nich zachować lojalność. W 1098 roku Caracalla otrzymał rangę Augusta, Geta został cesarzem, a do godności Augusta podniesiono go dopiero w 1009 roku. Powstała niebezpieczna hierarchia. Oficjalna ikonografia i monety próbowały opowiedzieć inną historię, wizję harmonijnego domu i wspólnego panowania. Herodian przedstawia Getę jako człowieka kultury i uprzejmości, Caracalle zaś jako gwałtownego wojownika. Herodian buduje literacki kontrast między cnotliwym Getą a złoczyńcą Caracallą. Septymiusz Sewer próbował ratować synów przed luksusem stolicy, wysyłając ich na wyprawę brytyjską w latach 208 do 211 roku. Przed śmiercią nakazał synom żyć w zgodzie i dbać o żołnierzy. Bracia zrealizowali tylko ten drugi punkt. Ich powrót do Rzymu przypominał podróż przywódców wrogich państw. W stolicy podzielili nawet cesarski pałac, tworząc oddzielne strefy wpływów. Państwo zaczęło się rozpadać w momencie, gdy urzędnik przestał pytać o decyzję cesarza, a zaczął pytać, którego z nich. Julia Domna stała się jedynym trwałym kanałem komunikacji między synami. Choć rzymskie prawo nie przewidziało dla niej urzędu, w systemie personalistycznym więź biologiczna zastępowała procedurę. Pojawiła się propozycja radykalna, podział imperium na część europejską i azjatycką. Był to projekt wynikający z całkowitej niemożności współpracy braci. Julia Domna odpowiedziała genialnie, pytając, czy wraz z ziemią zamierzają podzielić również ją samą. Imperium można podzielić na mapie. Matki nie da się przeciąć linią graniczną. Projekt upadł. Getta został zamordowany w apartamentach matki, około 211 lub 212 roku. Caracalla nie zabił brata na polu bitwy. Zrobił to w ramionach własnej matki. Caracalla wykorzystał obecność matki, której Geta ufał najbardziej. Matka stała się nieświadomym elementem pułapki. Po zabójstwie Caracalla pobiegł do obozu pretorianów i obiecał żołnierzom ogromne donatywy. Żyjący cesarz, pieniądze i gwardia oznaczały nową legalność. Najbardziej sugestywnym śladem tych wydarzeń jest Severan Tondo, drewniany portret rodziny cesarskiej w Berlinie. Wizerunek Getty został tam celowo zdrapany. Tak zwana damnatio memoriae nie była pojedynczym rytuałem, lecz całym repertuarem działań służących degradacji pamięci. Wymazywanie imion z inskrypcji i niszczenie portretów to proces systemowy. Paradoks damnatio memoriae jest uderzający. Im bardziej Caracalla próbował wymazać brata z historii, tym wyraźniejsze stały się ślady tego procesu. Próba unicestwienia pamięci sama staje się jej najtrwalszym nośnikiem. Cassius Dion podaje liczbę około 20 tysięcy ofiar powiązanych ze stronnictwem Getty. Należy jednak traktować ten zapis jako szacunek autora antycznego, gdyż Dion był członkiem elity senatorskiej, głęboko wrogiej Caracalli. Wśród ofiar znalazł się wybitny prawnik, Emiliusz Papinian. Legenda mówi, że odmówił on usprawiedliwienia bratobójstwa cesarza. Choć wersja ta prawdopodobnie nie odpowiada faktom, stała się symbolem profesji i świadczy o kulturze prawnej imperium. Po eliminacji Getty Caracalla został jedynym władcą. W 212 roku wydał Constitutio Antoniniana, akt rozszerzający obywatelstwo rzymskie na niemal wszystkich wolnych mieszkańców imperium. Człowiek odpowiedzialny za morderstwo brata dokonał jednej z największych operacji inkluzji prawnej w dziejach Rzymu. Motywy edyktu pozostają sporne, od chęci zwiększenia wpływów podatkowych po kulminację procesu romanizacji prowincji. Caracalla radykalizował osobistą władzę, jednocześnie uniwersalizując przynależność do państwa. Władza cesarza opierała się teraz na wojsku. Caracalla podnosił żołd i przyjął styl życia żołnierzy. Rozumiał kierunek przemian III wieku, gdzie urząd cesarski stawał się coraz bardziej podatny na selekcję wojskową. Caracalla potrafił myśleć monumentalnie. Termy noszące jego imię do dziś pozostają jednym z najbardziej imponujących zabytków Rzymu. To paradoks pamięci. Ten sam człowiek zostawił po sobie czystki i bratobójstwo, a jednocześnie gmach służący tysiącom mieszkańców. W Aleksandrii represje wobec miasta wywołali satyryczni mieszkańcy. Żart z władcy stał się tu buntem przeciwko państwu. To cecha systemów personalistycznych, gdzie osoba cesarza utożsamia się z całym imperium. Koniec przyszedł 8 kwietnia 217 roku. Caracalla nie zginął w heroicznym starciu, lecz zaatakował go nożem Julius Martialis. Władzę przejął Macrinus, prefekt pretorianów. Żołnierz, którego trzeba kupić, odkrywa w końcu, że może sprzedać tron komuś innemu. Konflikt Caracalli i Getty był testem architektury pryncypatu. Problem dwóch suwerenów rozwiązano poprzez redukcję ich liczby do jednej osoby. Współrządzenie bez reguł to jedynie oczekiwanie na morderstwo. Jeśli tron zależy od armii, nie trzeba osobiście dowodzić legionami. Wystarczy wiedzieć, ile kosztuje ich przekonanie i kogo przedstawić jako prawowitego cesarza. Przykład Julii Maesy obnaża największą osobliwość rzymskiego pryncypatu. Brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się następca władzy. August stworzył system bezformalnej monarchii dziedzicznej, gdzie instytucje republikańskie współistniały z faktyczną dyktaturą jednego człowieka. Imperium nie posiadało prostego artykułu konstytucyjnego określającego procedurę sukcesji. W tę lukę wchodziły kobiety oraz pretorianie i doradcy. Oni byli konstytucją w działaniu. W Rzymie kobieta pozbawiona urzędów mogła być kluczowym ogniwem transferu władzy. Genealogia była infrastrukturą krytyczną. Tak jak akwedukt transportował wodę, genealogia transportowała prawowitość. Władza nad rzeczywistością była niepełna bez władzy nad jej nazwą. Rzymska polityka obsesyjnie potrzebowała języka, który przedstawiał przemoc jako procedurę, a osobisty interes jako res publica. Najtrwalsze rewolucje lubiły przebierać się za restaurację. August opanował tę sztukę najlepiej. Stworzył fasadę republikańską. Formalne instytucje trwałe, lecz realna kontrola skupiała się w rękach princepsa. Ponieważ oficjalnie nie było monarchii, sukcesja stała się procesem habituacji. Wykorzystywano adopcje, małżeństwa i tytuł cezara, by stopniowo obudowywać kandydata znakami władzy. Gdy cesarz umierał, następca wyglądał już znajomo. W tym systemie kluczową rolę odegrała Livia. Była łącznikiem między rodami i epokami, zwornikiem dwóch światów. Podczas gdy formalna władza przypomina hierarchię. Livia operowała w sieci wpływów. Wiedziała dokładnie, kogo trzeba przekonać, aby polecenie stało się możliwe. Agrypina młodsza popełniła błąd, próbując przesunąć nieformalne sieci wpływów w stronę sztywnej hierarchii. Jej pozycja trwała tylko do momentu, gdy Neron uzyskał własną bazę polityczną. To lekcja o władzy delegowanej. Jest ona bezpieczna dla nadawcy tylko dopóki delegat nie potrafi funkcjonować samodzielnie. Inną strategię przyjęła Plotyna. Nie tworzyła konkurencyjnego centrum panowania, lecz pozwalała cesarzowi zachować autorstwo decyzji. Wpływ, który musi być publicznie nazwany, jest zwykle słabszy od tego, którego rezultat wygląda jak samodzielna wola władcy. Z czasem środek ciężkości imperium przesunął się z Italii ku prowincjom i frontowi. W III wieku pytanie o pochodzenie traciło sens wobec pytania, czy dany człowiek posiada wojsko, pieniądze i sieć poparcia. Sewerowie silniej związali monarchię z armią. Kluczowe stało się to, komu legion wypłaci żołd i czyje imię wykrzyczy podczas aklamacji. Konflikt Caracalli i Getty pokazał jednak, że biologia nie rozwiązuje problemów instytucjonalnych. Organizacja działa sprawnie, dopóki podwładny wie, kto wydaje wiążące polecenia. Gdy dwaj równorzędni przełożeni wydają sprzeczne rozkazy, konflikt osobisty staje się problemem systemowym. Rzym nie posiadał procedury rozstrzygającej spór dwóch Augustów. Ostatecznie zdecydował nóż. Caracalla wybrał rozwiązanie prymitywne. Z dwóch cesarzy uczynił jednego. Następnie zainicjował damnatio memoriae, próbę naprawienia teraźniejszości poprzez modyfikację przeszłości. Zniszczenie wizerunku Getty miało głęboki sens polityczny. Skoro nie można zmienić przeszłości, zmienia się sposób, w jaki postrzega ją użytkownik. Próba wymazania staje się dowodem istnienia. Wieść o przeżyciu Agrypiny czy wiadomość o synu Caracalli mogły zmienić układ sił u szczytu władzy. Współczesne badania podkreślają, że popularną percepcję władcy należy rekonstruować z różnorodnych świadectw, a nie tylko z oficjalnych narracji elit. Źródła antyczne są uczestnikami walki o pamięć, szczególnie dotyczy to kobiet. Potężny mężczyzna bywa opisany jako wojowniczy, potężna kobieta staje się intrygantką. Płeć stanowiła retoryczny kod, za pomocą którego tłumaczono nienormatywną sprawczość. Livia operowała małżeństwem i patronatem, Agrypina majątkiem i statusem Augusty, Julia domna doświadczeniem administracyjnym, a Maesa pieniędzmi i armią. Syryjskich cesarzowych Sewerów stały się architektkami polityki dynastycznej. Masa dodała do tej logiki pieniądz. Pieniądz kupuje żołnierza, żołnierz aklamuje cesarza, cesarz wybija pieniądz. Donatywa stała się realnym językiem relacji między władcą a wojskiem. W ten sposób system ochrony cesarza przekształcił się w rynek cesarzy. Rok 235 stanowi istotny punkt zwrotny. Zabójstwo Aleksandra Sewera otwiera okres gwałtownej zmiany w legitymizacji władzy. Symbolicznym następcą stał się Maksymin Trak, który nie potrzebował szlachetnego pochodzenia ani dynastycznych powiązań. Potrzebował armii. Władca przestał legitymować się genealogią i zaczął demonstrować sprawność na polu bitwy. Geografia władzy przesunęła się z pałacu na granicę. Imperium zaczęto zarządzać z frontu. Legion przestał być tylko narzędziem, stał się elektoratem bez wyborów, ochroną i potencjalnym katem. Cesarstwo III wieku wymagało obecności władcy przy granicach. Geografia podboju zaczęła przekształcać konstytucję państwa. Im większy system, tym większe znaczenie zyskuje ten, kto kontroluje wojsko i pieniądze. To pozwala inaczej spojrzeć na złoty wiek Antoninów. Popularna narracja przedstawia epokę adopcyjnych cesarzy jako triumf merytokracji, jednak jest to obraz zbyt sterylny. Współczesne badania wskazują, że system ten funkcjonował głównie dlatego, że przez długi czas cesarze nie mieli dorosłych synów. Kiedy pojawił się Commodus, natura odzyskała pierwszeństwo. Pryncypat był stabilny nie dzięki doskonałej konstytucji, lecz skutecznej improwizacji. Historia naszych bohaterek to historia kompensowania deficytu instytucjonalnego przez kompetencje osobiste. Livia Plotyna czy Julia Domna były żywymi protezami brakujących procedur. Jeśli państwo przy każdej sukcesji potrzebuje geniusza, oznacza to, że po prostu nie posiada sprawnego systemu. Masa potrzebowała legionów, aby jej genealogiczna opowieść stała się polityczną rzeczywistością. Auctoritas mogła wskazać cesarza, potestas mogła go ustanowić, lecz to armia decydowała, czy obie te wartości wciąż mają znaczenie. Masa połączyła pieniądze, narrację i wojsko. Jednak rok 235 obnaża rezultat, że armia nie potrzebuje już całej tej konstrukcji. Zmienia się hierarchia gwarancji. W pierwszym wieku kandydat potrzebował miejsca w domu Augusta oraz akceptacji elit. W drugim kluczowy stawał się proces adopcyjny. Za Sewerów genealogia musiała być zabezpieczona złotem i legionami, aż do III wieku, gdy legion mógł już sam wyprodukować cesarza. To ewolucja od przekonania, że jest cesarzem, ponieważ należy do właściwego domu, aż do konkluzji, że jest cesarzem, ponieważ wojsko uznało, że nim jest. Władza jest stabilna dopiero wtedy, gdy kilka źródeł legitymizacji opowiada tę samą historię. Rzymianie stworzyli imperium prawa, ale sukcesję cesarską pozostawili sztuce przekonania legionu. Przez ponad 2 stulecia znajdowano rozwiązania, aż w końcu legiony zrozumiały, że równie dobrze one mogą wskazać cesarza. Rzymianie zbudowali najdoskonalszy system prawa w starożytności, lecz samą sukcesję najwyższej władzy pozostawili domenie sztuki, improwizacji, maskowania i manipulacji. Ta fascynująca gra pozorów trwała dopóki legioniści nie zrozumieli jednej rzeczy. Skoro tron jest wynikiem skutecznej narracji, to oni mogą stać się jego jedynymi autorami. Ostatecznie największe imperium świata udowodniło, że tam, gdzie kończy się procedura, a zaczyna sztuka przekonywania, ostatnie słowo należy do tych, którzy trzymają miecz.